Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU. W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. W ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Szymon Majchrzak, dzień dobry. Zapraszam. Będzie o kontroli rodzicielskiej. Na ile ona jest skuteczna? Na ten dylemat odpowiemy już za moment, ale najpierw zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z cyfrowego świata. Polscy naukowcy opracowali model AI wykrywający w 10 sekund zaburzenia psychiczne. System rozpoznaje z ruchu gałek ocznych depresję i zaburzenia lękowe. Kierownik zespołu dr Karol Chlasta z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, mówi, że model osiąga dobre wyniki.
Taki model mógłby być częścią jakiejś szerszej usługi, no i jest skuteczność tego rozwiązania. W przypadku tej klasyfikacji dwuklasowej, to mieliśmy maksymalną skuteczność, czyli rozróżnienie depresji i grupy kontrolnej, czy ktoś ma depresję, czy nie ma, na zasadzie takiej binarnej, na poziomie 87%. Natomiast właśnie w przypadku trzech klas, czyli rozróżniania danych depresja, lęk społeczny i grupa kontrolna, to było jakieś 63%. Także to są zupełnie dobre wyniki.
Doktor psychologii Katarzyna Wisiecka z Uniwersytetu Wizja w Warszawie mówiła, że system mógłby być wykorzystywany jako wsparcie dla diagnostów. Dodała, że bazą dla opracowania systemu były ścieżki patrzenia różnych grup osób. Badanym były pokazywane twarze wyrażające emocje, na które inaczej patrzą osoby z depresją czy zaburzeniami lękowymi.
Osoby z depresją i osoby lękowe, była badana ich tendencyjność uwagi podczas patrzenia na twarze właśnie różne emocjonalne, na twarz szczęśliwą, smutną, zezłoszczoną i neutralną. Więc te ścieżki patrzenia były już nagrane.
Nad stworzeniem modelu pracowali naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego, SWPS oraz Uniwersytetu Wizja. Badacze zapowiadają, że prace nad systemem będą kontynuowane. 5 scen w 4 halach, 50 warsztatów, strefy specjalne, ponad 10 tysięcy uczestników z ponad 100 krajów świata. W Warszawie odbył się Women in Tech Summit. Jak mówiła Aleksandra Różańska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem Power of Collaboration, czyli moc współpracy.
Czuliśmy, że to bardzo ważne, żeby ono właśnie było w tym roku. W obliczu tego, co dzieje się na świecie, czujemy, że właśnie to jest bardzo ważne, żeby działać ponad podziałami i żeby przypomnieć, że właśnie to dzięki współpracy, dzięki wymianie myśli powstają najlepsze pomysły, najlepsze innowacje i najbardziej potrzebne zmiany.
Podczas Women in Tech Summit została podpisana Warszawska Deklaracja Kobiet dla przyszłości technologii przełomowych. Cyfrowe odnawianie paszportów bez konieczności wizyty w urzędzie oraz dalsza cyfryzacja ksiąg wieczystych to niektóre z postulatów deregulacyjnych, które znalazły się na stronie Sprawdzamy, dowiedziała się Rzeczpospolita. Opublikowali je członkowie komisji Rafała Brzoski. Wśród propozycji znalazły się również ułatwienie debiutów małych i średnich firm na giełdzie oraz ulga podatkowa dotycząca zwiększenia kompetencji obronnych.
W cyfrowym świecie.
Tak jak zapowiadałem, porozmawiamy o cyfrowym wychowaniu dzieci. Kontrolować czy ufać, jak rozmawiać ze swoimi pociechami? Postaramy się przez najbliższe 10 minut odpowiedzieć na te pytania wspólnie z autorem kursów dotyczących właśnie cyberbezpieczeństwa. Autor strony cyberkurs.online, Artur Markiewicz, jest moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry, cześć Arturze.
Dzień dobry, cześć.
Będziemy rozmawiali o tym, jak bronić się przed zagrożeniami, ale może najpierw je zdefiniujmy. Co takiego czyha na najmłodszych w internecie?
Mamy całe spektrum, począwszy od tych ataków hakerskich typu zainstalujemy wirusa i będziemy wyciągać dane, atakować swojego komputera, skończywszy na tym spektrum stricte finansowym, czyli w ten czy inny sposób wyłudzanie pieniędzy, robienie wszystkiego, żeby zdobyć te pieniądze, zdobyć itemki, ważne słowo w świecie dzieciaków, poprzez te rzeczy, które czasami są na nagłówkach, typu hejt, typu zmanipulowanie treści, typu pokazanie innych swoich rówieśników nago, bo ktoś im zrobił zdjęcie, poprzez jeszcze jeden taki element, bardzo, bardzo rzadko wspominany, wykluczenie cyfrowe, rozumiane w ten sposób, że dzieciaki komunikują się naturalnie jakimiś komunikatorami, zostawmy na chwilę WhatsAppa jako przykład, gdzie to wykluczenie polega na tym, że złośliwe działanie sprowadza się do wyrzucenia tego dziecka z grupy. Założenie kolejnej grupki, manipulowanie opinią o tym dziecku i przewlekle tego typu działania.
To, co kiedyś działo się na szkolnym podwórku, teraz można przenieść do cyfrowej rzeczywistości. Ty o tym mówisz nie tylko w naszym studiu, ale też na co dzień na szkoleniach. O zagrożeniach wspominamy przecież bardzo często, czy w mediach, czy w rozmowach przy stole. Nadal z naszą wiedzą nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Ona nie chroni?
Wiedza nie chroni. Wiedza pomaga chronić. Jest ogromna różnica między posiadaniem wiedzy, bo mamy tą wiedzę, ona jest dostępna z wielu miejsc.
No właśnie.
Tylko jakoś jej nie używamy. Tak jak przygotowaliśmy się, pokazałem ci przykład użyty z poprzedniego tygodnia, z wystąpienia na dużej konferencji, gdzie powiedziałem wprost, ja mam karnet na siłownię. Innymi słowy, mam tą wiedzę, mam wszystkie narzędzia, żeby coś z tym zrobić, ale nadal moje BMI jest za wysokie. Może jestem za niski, albo za rzadko chodzę na siłownię. Zdecydowanie. Za rzadko używam tego karnetu, za rzadko używamy w praktyce tej wiedzy.
Jak się w takim razie skutecznie, wykorzystując tę wiedzę, przed zagrożeniami, o których wspomniałeś, powiedz, bronić? Co wykorzystywać? Jakie narzędzia mamy do dyspozycji?
I znowu mamy cały spektrum narzędzi, począwszy od tych bardzo technicznych, typu jakieś narzędzie do filtrowania treści, kontroli rodzicielskiej, monitorowania tego, co robią dzieciaki, skończywszy na drugim skraju, na po prostu rozmowie, zaufaniu, komunikacji z tym dzieckiem, bycia dla niego przykładem i wszystko to, co w środku, czyli codzienne rozmowy, aktualizowanie sobie tych informacji dla siebie, być może z dzieckiem. Dzieci mają czasami takie spotkania w szkole edukacyjnej, z których wyciągają świetne wnioski, ale bez tego wsparcia nas jako dorosłych, bez zrozumienia przez nas tego tematu, nie uda się.
Wspomniałeś o kontroli rodzicielskiej. Czy to jest skuteczne?
W wielu przypadkach tak. Jest świetnym narzędziem do tego, żeby po umowie z dzieckiem, po konsultacji z dzieckiem, mieć narzędzie, które pomoże nam dopilnować tej umowy, typu masz na tą aplikację godzinę dziennie, a na tą aplikację masz w tygodniu 4 godziny. Tą aplikację bez ograniczeń, bo ona akurat jest super dla ciebie przydatna. I w drugą stronę informacja, z czego realnie korzysta dziecko. Ile czasu przeznaczyło na konkretną aplikację. Są świetne narzędzia. Ta informacja jest super elementem do rozmowy z dzieciakiem, żeby wiedzieć, gdzie my jesteśmy i jak nam idzie realizowanie tego planu. Owszem, one mogą bardzo narzucić represję, stworzyć ile, czego można używać. Tylko pamiętajmy o tym, że dziecko znajdzie 100 kieszonkowego albo 200, pójdzie, kupi sobie telefon. Ojej, nie może kupić. Jego kolega ma telefon, który nie ma żadnych ograniczeń i będą razem siedzieć, oglądać materiały, których rodzic nie chciałby, żeby dziecko jego oglądało.
Pojawia się dylemat. To troska czy szpiegostwo?
Granica między tymi dwoma miejscami jest bardzo cieniutka i ona zależy od de facto rodzica, od jego motywacji, bo wbrew pozorom narzędzia mogą być dokładnie te same. To nie ma co ukrywać. Mogą powodować to, ale motywacja, czy ja chcę szpiegować swoje dziecko i wyciągać z tego konsekwencje, czy też wesprzeć właśnie tą umowę z dzieciakiem, to wesprzeć to zaufanie, mieć narzędzie do rozmowy z dzieckiem. Na zasadzie w skrajnym przypadku może to wyglądać tak, ty powiedz mi, co to jest ten Fortnite, bo ja słuchałem o tym dużo, wiem, że dzieciaki w to grają. Weź mi, powiedz, co z tym chodzi. Być może nawet super narzędziem będzie dorzucić ci 50 zł do jakiegoś skina, tak? Na zasadzie jakieś nagrody rodzicielskie albo część kieszonkowego. To też jest jakieś skrajne rozwiązanie, które może być użyteczne.
Zawieramy umowę, gramy w otwarte karty. Ja proponuję takie warunki, no i rozumiem, że należy zapytać, zgadzasz się lub nie, ale domyślam się, że taka rozmowa to znów jest wypadkowa tego, o czym wspomniałeś, zaufania, szczerości i pracy na co dzień.
Bycia przykładem dla tego dziecka, rozumienia tego tematu.
A jak idzie rodzicom bycie przykładem takiego odpowiedzialnego użytkownika sieci?
Bardzo kiepsko.
Skąd ten wniosek?
Mnóstwo jest tych doświadczeń. Bywam czasami na spotkaniach z rodzicami i to, co dostaję jako informację, to jest dla mnie najsmutniejsze. Ludzie negocjują z tymi rzeczami. Podpowiadasz im jakąś konkretną rzecz, co może pójść nie tak? I negocjują, jak bardzo to u nich nie zadziała, bo to jest niewykluczone, że, znaczy niemożliwe, żeby Karolek to nie, absolutnie. Albo Karolek to mi przyjdzie i powie. No, nie do końca Karolek przyjdzie i powie. Nie mamy szans mieć tej wiedzy bez poszukania jej, bez zainteresowania się. I teraz odpowiadając dalej, szukają dalej tej wiedzy, podpytują i budują sobie nie wiem, jakiegoś rodzaju strategię, jak to wprowadzić w życie. Zbierają sobie te informacje, są bardzo chłonni tą wiedzę, tylko jest jeden tyci problem. Muszą się pojawić na tym spotkaniu i musi im się zachcieć.
A pojawiają się z twojego doświadczenia? Prowadzisz przecież takie kursy. Przypomnę, że rozmawiamy z Arturem Markiewiczem o tym, jak dobrze wychować dziecko w cyfrowym świecie.
Ja rozwinę to, co o mnie mówisz jeszcze. Jako ISA Polska mamy dwa projekty, które uczą o bezpieczeństwie. Jeden jest w kierunku tak zwanych seniorów, ludzi nieaktywnych zawodowo. Drugi jest w kierunku dzieciaków. Wymieniamy się tą wiedzą, jeździmy czasami po szkole, uczymy innych trenerów, pokazujemy, jak to robić, że to jest piękna praca, super odbierana i to, co wychodzi później z tych spotkań, to są bardzo często skrajne wyjścia. Rodzice, bo mówimy tu o rodzicach, o dorosłych, rodzice wiedzą, że będzie takie spotkanie i czasami bywało i tak, że przychodziło 2% tych, którzy byli zaproszeni. Czasami przychodzi 90 kilka i tu są te skrajne przypadki.
Zmierzając do puenty, mam wrażenie, że nasza rozmowa przebiega bardzo podobnie do dyskusji, pogadanek, które jeszcze 10, 20 czy 30 lat temu przypisalibyśmy do rozmowy o na przykład używkach. Czy powiedz w takim razie, bo zazwyczaj takie pytanie pojawia się na końcu w podobnych wywiadach dotyczących właśnie używek. Masz jakieś rady, jak rozpoznać problemy dotyczące tego, jak nasze dziecko zachowuje się w cyfrowym świecie? Na co byś zwrócił w pierwszej kolejności uwagę i kiedy reagować?
Zapytałbym je, budując wcześniej zaufanie, czy ono już było po tej stronie, kiedy było tą ofiarą przemocy w sieci, przemocy rówieśniczej. Czy jakoś mogę mu pomóc w tym obszarze bez oceniania? Absolutnie, ocenianie to jest najgorszą rzeczą. Czy jakoś mogę mu z tym pomóc? Mogę podpytać wręcz rodzeństwo. Czasami rodzeństwo też to wie. Jest jeszcze ciekawe inne źródło wiedzy. Nauczyciele, kadra pedagogiczna w szkole. Oni mają ogrom tej wiedzy i są w stanie pokazać wręcz palcem, w której klasie jaki problem był. Rodzice innych dzieciaków. Serio, gadajmy z nimi. Oni naprawdę mają ogrom wiedzy i być może do nas ta wiedza nigdy nie dotarła, bo nie było jak. Ale znają jakieś inne przypadki, niekoniecznie z naszego podwórka, ale z klasy obok, fizycznie, z ulicy obok, że coś takiego się tam działo. Także zacząłbym od rozeznania tej sytuacji, jak blisko jest to u mnie, bez oceny, z empatią, tak, żeby umieć znaleźć z tego jakieś wyjścia. Jeżeli już macie jakąś kontrolę rodzicielską, bo tak się bezczelnie nazywają te narzędzia w iPhone'ach, Androidach, na komputerach, zerknijcie sobie statystyki, na co, ile dziecko przeznacza czasu, jak to wygląda. To będzie dla was super informacja, jako początek jakiejś rozmowy. Znowu, bez oceny, bez kary, po prostu jako element rozmowy.
Autor szkoleń dotyczących bezpieczeństwa w sieci cyberkurs.online Artur Markiewicz, bardzo dziękuję.
Dzięki.
Ja nazywam się Szymon Majchrzak. Dobrego popołudnia.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.